AZS na fali.
Witamy w drugiej części audycji AZS na fali w radio UWMFM. Czarek Sapiński jest z nami do mniej więcej jeszcze pół godzinki. Możecie cały czas do Czarka zadawać pytania facebook.com/indykpole. AZS, jesteśmy do waszej dyspozycji. W ostatniej, trzeciej części Czarek zmierzy się z kilkoma trudnymi pytaniami, jakie do nas napłynęły. O Czarku jeszcze porozmawiajmy, ale widzę uśmieszek na temat trudnych pytań.
Miało nie być ciężkich pytań.
A nikt nie mówi, że jest w życiu łatwo. Porozmawiajmy, Czarku, o naszej drużynie. Cały czas zostajemy, jeżeli chodzi o nasz zespół. Porozmawialiśmy o tym, co było dobre, co fajnie nam zagrało w zawierciu. A czego nam potrzeba teraz najbardziej według ciebie, jeżeli chodzi o treningi i w ogóle przygotowania do kolejnych spotkań?
A co masz dokładnie na myśli? Co bardzo potrzebujemy, jeżeli chodzi o zawodnika? Czy
ogólnie o całą drużynę. Mam swoją teorię, ale nie chcę ci na razie jej sugerować. Wymienimy się opiniami. Jakbyś teraz, stawiam pytanie, taka pierwsza myśl. Czego nam najbardziej brakuje? Co musimy poprawić drużynowo, nie indywidualnie, drużynowo?
Przyjęcie. Od tego się zaczyna gra. Wiadomo, zagrywka, potem przyjęcie. Zagrywka jest naszym bardzo mocnym elementem. Ale jakbyśmy dołożyli dużo lepsze przyjęcie, gdzie Rzeszy miałby więcej możliwości do kreowania meczu, byłoby nam dużo łatwiej. Co powinniśmy zmienić na treningach? W sumie to nic. Bo to naprawdę w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, co pracujemy, to co widzę, jak każdy się stara, jak wkłada dużo energii w każdy trening, powinniśmy iść ciągle tą samą drogą. A czemu przyjęcie? Akurat ułatwiło też by mi czy Szakiemu życie na środku.
No wy to jako środkowi bez przyjęcia to nie istniejecie praktycznie. No można grać kombinacyjnie, przesunięte i tak dalej, no ale...
Prawda. My jesteśmy środkowymi bloku. My powinniśmy blokować bardziej niż atakować, ale wiadomo, każdy lubi sobie pościnać.
No to teraz mogę cię skonfrontować ze swoją opinią, bo uważam, że nam najbardziej potrzeba teraz stabilności.
Również.
Bo kończyliśmy ostatnie mecze, znaczy kończyliśmy, zaczynaliśmy w ogóle ostatnie 4-5 spotkań w jednym składzie, kończyliśmy w drugim, pełno zmian, trener Javier reaguje, wprowadza nowych zawodników, tak jak tu wspominaliśmy, zawierciu Karol Jankiewicz, Manu Armoa, Jakub Majchrzak. Czy teraz właśnie nam...
Ale co to, ale United jeszcze wszedł.
No, a no dobrze, no dobrze, dobrze.
Ale co to pokazuje? Że mamy szeroki skład i każdy może grać w każdym momencie, każdy jest nam potrzebny. To jest bardzo na plus. Nie każdy zespół ma szeroką ławkę i może w każdej chwili z każdego skorzystać, jak jeden do jednego dobra wymiana.
Wiesz, bardziej też miałem to na myśli, że właśnie takiej nam stabilności potrzeba, że treningu i grania meczu w takim składzie od początku do końca, no bo ten skład się zmieniał. Tak jak czasami mówisz, są problemy czasami komunikacyjne, jak ty miałeś na swoim przykładzie w zawierciu z rozgrywającymi, a tu jak ciągle zmieniamy, to pytanie, czy tych błędów komunikacyjnych da się uniknąć albo i nie uniknąć. Dlatego właśnie mam na myśli, że ta stabilność jest nam potrzeba, zwłaszcza teraz, gdy Niko no, wrócił, tak? I gdzieś te problemy zdrowotne są za nim.
Wiesz, stabilność i też komunikacja z rozgrywającym. Jeżeli czasami potrzebuje, bierz pod uwagę, że w przeciągu tygodnia mamy bardzo dużo treningów, mamy dużo szóstek, mamy dużo możliwości na to, żeby złapać tą komunikację. Czasami jak potrzebuję więcej pograć z Joshem, to po prostu najczęściej rywalizuję z Majchrzakiem, z Kubusiem. Po prostu go proszę, weź zostań tylko po tej drugiej stronie, muszę trochę z Joshem złapać vibe albo po prostu potrenować niektóre zagrania. To nie ma większego problemu, tylko że to było dyspozycja dnia. Bo na przykład, bierzmy pod uwagę ostatnie mecze, było ich 15, gdzie Josh jak źle mi wystawił, to była jedna może na 100. A tu w przeciągu jednego meczu wystawił mi parę razy trochę źle, gdzie to po prostu się nie zdarza. Nie mogliśmy złapać komunikacji ze sobą na meczu. Może jakbyśmy zagrali w niedzielę, może inaczej by to wyglądało, nie wiem, ciężko powiedzieć. A to, czy więcej potrzebujemy treningu, to na pewno nie. Stabilizacji też nie, bo to akurat to, że się wymieniamy na treningach, jest możliwość tego, że jak ktoś wchodzi na boisko, nie ma takiej dużej różnicy. I też ma kontakt z tą szóstką, która przeważnie gra.
No i tu od razu pojawia się pytanie z Twittera, z portalu X, od naszego kibica, właśnie odnośnie tego całego ataku i twojej osoby. Indywidualnie, tutaj cytuję już, indywidualnie mega wejście w sezon, ale ostatnio nie jest już aż tak różowo. Czy czujesz presję wysoko postawionej poprzeczki, czy nie boisz się, że przez długi czas będziesz porównywany do Cezarego Sapińskiego z pierwszego meczu z Zawierciem w tym sezonie?
Nie, nie boję się. Czy będę czuł jakąś presję? Tak, bo każdego dnia stawiam sobie wyżej poprzeczkę i chcę być coraz lepszy. Tak jak powiedzieliśmy z porównaniem do pierwszego meczu, no jednak ostatnio też na mnie siedzi przyjęcie, więc jak nie ma przyjęcia, nie ma możliwości pogrania tym pierwszym tempem. Bierzmy pod uwagę, że grając wtedy w Iławie z Zawierciem mieliśmy niesamowite przyjęcie, Joshi mógł grać co chciał i zniszczą z Szalachą, mieli niesamowity problem, żeby w ogóle dotknąć Josha. Więc to nigdy nie można meczu porównać jeden do jednego. To nie chodzi też o moją dyspozycję dnia, ale też o wszystkich chłopaków.
No to teraz tak szczerze też porozmawiajmy, jak zresztą od początku audycji. Z czego ta nasza taka falowanie wynika, że przegrywamy na koniec roku z Bełchatowem, później dwa dni, trzy dni później gramy z Warszawą, gdzie wszyscy nam, prawie wszyscy skazują nas na porażkę, a my gramy no, jeden z najlepszych meczów i 3-0 ogrywamy ówczesnego lidera Puls Ligi. No i parę dni później, na takiej wznoszącej fali entuzjastycznej, wydawałoby się, jedziemy do Suwałk i tam jest 1-3 i wracamy z zerowym dorobkiem do Olsztyna. Z czego według ciebie to nasze falowanie i spadanie, cytując tekst jednej z piosenek?
Bierzmy też pod uwagę, że mecz meczowy jest nierówny. Każdy przeciwnik też się przygotowuje, układa taktykę, formę buduje też na dany mecz. Bierzmy pod uwagę, że tutaj nie ma żadnej drużyny, która by się położyła i oddała punkty za zero. Nam się udało może jeden albo dwa mecze takie. Z Lubinem czy na przykład z Lublinem. Prowadzimy 2-0, mamy niesamowity mecz i nagle Pereira, Malinowski zaczynają odpalać. Tak, bo w Suwałkach na przykład graliśmy z Suwałkami. Halaba czy Filip jak byli nie do zatrzymania. Grali naprawdę na niesamowitym poziomie. Warszawa. Udało nam się kilka razy Szalpuka złamać. Kilka razy Bołącia złapać blokiem. I chłopaki usiedli. No, Stępień to był chyba jego pierwszy mecz od początku sezonu, kiedy musiał wejść i zastąpić Firlaja. Miał duży problem, żeby zgrać się ze środkowymi. Wykorzystaliśmy moment, pokonaliśmy Warszawę. To nie można też powiedzieć, czemu tu, czemu tam. To jest mecz meczowy jest nierówny i każdy tydzień przynosi nowe efekty i nowych przeciwników.
Po meczu z Bełchatowem w tym Urani rozmawialiśmy razem tutaj na antenie radia i powiedziałeś takie zdanie: jest walka, skupienie, wiemy co mamy robić, później jednak przestajemy grać, wiem co robimy na treningach i jak wszyscy są zaangażowani, wiemy, co mamy robić, a proste piłki wpadają. Co mogło być tego przyczyną? Presja, że no też wracaliśmy do Urani, to był drugi mecz w Urani. Presja środowiska, może jakaś sama w was presja, czy takie przebodźcowanie, że za bardzo się chce, mówiąc kolokwialnie?
Wszystkiego po trochu. Na pewno presja jest, przed każdym meczem jest presja. Wiadomo, wiemy o co gramy. Chcemy grać w playoffach, chcemy awansować do tych playoffów, jesteśmy na dobrej drodze. Wiadomo, trochę punktów nam pouciekało, ale jeszcze jest połowa sezonu przed nami. Teraz mamy trochę cięższych przeciwników, więc mamy możliwość trochę bardziej przycisnąć. Jeżeli uda się tutaj zdobyć parę punktów, będzie coś niesamowitego i ułatwi nam drogę do tych playoffów. Jeżeli chodzi o swoją grę, nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo tak samo jak nieraz rozmawialiśmy z Javierem, daję przykład z Lublinem. W pierwszym secie wygraliśmy, w drugim secie wygraliśmy i w trzecim secie, kiedy zaczęliśmy przegrywać, kiedy oni już przejmowali kontrolę, to nie trzymaliśmy się taktyki do końca. Zaczęliśmy machać rękoma, nie byliśmy bardzo mocno nieskuteczni w ataku. Zamykaliśmy oczy, po prostu tłukliśmy. Tak jak on nie lubi, jak się skrzydłowy atakuje środkowego. On złapał nam chyba 15 albo 17 akcji takich, gdzie w pierwszych dwóch setach nie robiliśmy żadnych takich błędów. takich podstawowych, co na system gry, jak to można powiedzieć, ma hulać i akurat przestawał nam hulać, tak samo było w tych meczach. Nie zawsze trzymaliśmy w 100% koncentrację i uciekały nam czasami jeden mały punkt, jeden, dwa i końcówka meczu może uciec w ten sposób, set.
To już za bardzo wtedy taka frustracja się wewnętrzna was wszystkich objawia, że gdzieś odchodzicie właśnie od tego planu?
Zdarza się, ale nie zawsze.
A jak mówimy o Urani i o tym pierwszym meczu, bo to wczoraj równy miesiąc, 15 grudnia oficjalne otwarcie. My mieliśmy okazję chyba 12 grudnia, o ile dobrze pamiętam, wejść na pierwszy trening, więc już jesteśmy tam miesiąc, gramy, trenujemy. Jak ty się czujesz w tej hali i czy tobie osobiście też taka presja towarzyszyła przed tym pierwszym meczem w naszym nowym obiekcie?
Aż takiej presji nie miałem, ale miałem taki efekt wow, kiedy usiadło 4000 kibiców, bo słychać każdy wrzask, każde krzyknięcie, coś niesamowitego. Fajna atmosfera, fajnie się grało, naprawdę. Do tej pory mam ciarki.
Zwłaszcza, że w sobotę znów te ciarki będą, bo też 4000 będą na meczu z Jastrzębiem. A jak ją porównasz do innych hal plus ligowych, to gdzie ją widzisz?
Jakby delikatnie światło poprawili, bo niektóre światła są, że rażą tak po oczach, że czasami się piłkę gubi. A tak generalnie to bym w topce ustawił. Na przykład w Gdańsku jest bardzo przyjemna hala do gry. W Suwałkach jest dużo mniejsza, ale też przyjemna do gry. Właśnie stricte pod siatkówkę. No Uranie top 3 na pewno.
A jak już też rozmawiamy o ośrodkowych. Musiałem złapać przez chwilę myśl, ale już wiem, do czego dążę. Dużo właśnie ośrodkowych rozmawialiśmy o, mówiłeś, że Jakub Majszech ostatnio dał dobre zmiany, no ale jest was czterech, bo też Dawid Siwczyk jest, no i Szymon Jakubiszak. No i nie ma co ukrywać, że ty i Szaki, czyli Szymon, gdzieś ostatnio jesteście pewniakami, a wręcz od początku sezonu jesteście pewniakami do wyjściowego składu. Czy dzięki jednak temu meczu w Zawierciu bardziej czujesz oddech na plecach tej grupy pościgowej, że tak użyję slangu kolarskiego?
Nie. Kiedyś fajnie mi to wytłumaczył, pokazał Wojtek Siek, środkowy Bielska-Białej. Miałem przyjemność z nim grać 2 sezony w Suwałkach. Zazwyczaj graliśmy razem, a jak awansowaliśmy do plus i ja musiałem usiąść. I zawsze Wojtek był taki, który mnie wspierał, zawsze chodził za mną, głowa do góry i tak dalej. Zmieniła się rola w połowie sezonu, że ja zastąpiłem jego i ja już byłem tym podstawowym środkowym, to on dalej biegał za mną i mnie wspierał. I w tamtym momencie mi pokazał, że nieważne, czy jesteś na boisku, czy jesteś w kwadracie, musisz zawsze wspierać i pomagać, bo on na pewno tego potrzebuje.
Czego ty możesz nauczyć chłopaków reszty, zwłaszcza Jakuba Majszaka, tego najmłodszego, a co ty możesz od tej trójki pozostałej wyciągnąć?
Od Dawida na pewno spokoju, od Szakiego dobrego bloku, a Majszaka, żeby nic nie uczyć, bo Javier tyra go na parkiecie, zostaje specjalnie po treningach, mają dodatkowe treningi, bądź z rana, jest w bardzo dobrych rękach.
A
ja nie będę go uczył.
A właśnie to jest też pytanie kolejne o tą współpracę z Javierem, no bo wiemy, że Javier to były rozgrywający i dużo czasu poświęca tej pozycji. A jak to właśnie u was wygląda środkowych? Czy też dużo pracujecie z nimi po treningach, na treningach? Jak to wygląda?
Javier jest otwartym trenerem i zawsze jak on czegoś chce, coś zobaczy, to nie kryje, od razu bierze i rozmowy są. Co zauważył, co jest dobrze, co jest do poprawy, co chciałby ode mnie przed sezonem też, co będzie ode mnie wymagał, co powinienem skupić się, co kontrolować, jaki robić wcześniej ruch. Javier,
no? Proszę, kontynuuj.
No, Javier jest otwartym trenerem, zawsze rozmawia, dużo rozmawia z zawodnikami.
Takich miałeś wcześniej trenerów w swojej karierze, czy jak to wyglądało w porównaniu do tego, co jest teraz, a do tego, co było we wcześniejszych klubach i współpracy z trenerami?
Ciężkie pytanie. No, na pewno miałem kilku trenerów, którzy byli otwarci, chcieli rozmawiać, też byli zawodnikami, więc byli po naszej stronie. Wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, ale pierwszy raz mam takie wrażenie, że naprawdę pracuje z najlepszym trenerem na świecie. Naprawdę to, co, jaki on ma system gry i to, co jak on powinien funkcjonować, to naprawdę trzyma się ręce i nóg. Mają to ręce i nogi, bo nieraz, jak byli trenerzy, nieraz były te treningi, to szóstki dawał piłkę, macie, gracie sobie, panowie. Wiadomo, ja też miałem cykl, który przychodziłem od drugiej do pierwszej, do plus ligi. Byli różni trenerzy na różnych poziomach i z różną wiedzą. A na pewno mogę... Nie miałem okazji wcześniej pracować z tak dobrym trenerem, jaki był Javier.
No i to jest w kontrze teraz to, co mówisz, do tych różnych opinii, które ostatnio się czyta na temat naszego trenera. Ty w ogóle czytasz to? Tak już podsumowując tą drugą część programu, czy ty w ogóle czytasz to, co się dzieje wśród komentarzy, wśród kibiców i kogo najbardziej cenisz sobie zdanie na temat gry drużyny i gry swojej?
Tak, na pewno nie czytam komentarzy. Bardziej moja partnerka ma taką wizję, że czyta praktycznie każdy komentarz. Ja nie staram się nie czytać, bo wiadomo, nieraz po meczach, czy to był dobry, zły mecz, emocje działają i dużo negatywów zostaje wylewanych do sieci. A to bardziej psuje banie. Bardziej zaczynasz myśleć o tym, co poszło nie tak, czemu on tak zrobił, czemu on tak powiedział. Staram się tego nie czytać. Mieć duży luz.
A kogo zdanie sobie cenisz najbardziej, jeżeli właśnie mowa o grze drużyny bądź twojej?
Niko, Siwczyka, Karola.
I trenera.
Jak już no wspomnę. Ja nie mówimy o sztabie. Jeżeli mówimy ze sztabem, no to na pewno też Marcin, na pewno też Javier.
Kończymy drugą część naszej audycji. Czarek Sapiński cały czas jest do waszej dyspozycji. Kilka jeszcze minut macie, aby zadać pytanie naszemu środkowemu. Krótka przerwa, 3 minuty 10 sekund i wracamy na ostatnią część naszego programu. Zostańcie z nami.
AZS na fali.